Pan z wami i z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Jana.
Chwała tobie, Panie.
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stał zaś tam 6 stągi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Jezus rzekł do sług: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili jaż po brzegi. Potem powiedział do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselne. Ci więc zanieśli. Zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ona pochodzi. Ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli. Przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tego. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego i Jego uczniów. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Oto przypomnieliśmy sobie wydarzenie z najbardziej chyba znanego we wszechświecie wesela, które odbyło się, jak słyszeliśmy, w Kanie Galilejskiej, czyli 8 kilometrów od Nazaretu, rodzinnego miasta Jezusa Chrystusa. Abyśmy jednak zrozumieli przesłanie płynące dla nas, przyjrzyjmy się, jak wyglądało wesele w narodzie żydowskim. Otóż u Żydów wesele trwało 7 dni. Trzeba więc było przygotować potraw i picia, by wystarczyło na 7-dniową biesiadę. Ludzie nieraz zadłużali się, aby zorganizować huczne wesele. Jeśli zabrakło jedzenia lub picia, był wstyd dla całej rodziny. I co równie ważne, w tamtym czasie na weselu mężczyźni i kobiety siedzieli w osobnych pomieszczeniach. Tymczasem, jak słyszeliśmy, Maryja przyszła do Jezusa, gdy ten przebywał właśnie wśród mężczyzn. Tym samym Maryja złamała tradycję, zaskakując tym nie tylko swego syna, ale i resztę biesiadników. Mimo zdziwienia Jezus spełnił prośbę matki. Nagle pojawiło się 6 stągwi kamiennych pełnych wina, czyli ponad 500 litrów. To dużo więcej, niż było potrzebne. Pan Jezus zatem wypełnił obowiązki pana młodego, ratując honor jego i jego rodziców. To nie przypadek, że swoją boską moc po raz pierwszy Jezus pokazał na weselu. To wydarzenie pokazuje, że jemu zależy na małżeństwie i na rodzinie. A rozpoczynając tutaj swoją cudowną działalność, podkreśla, że i dla nas rodzina powinna być na pierwszym miejscu. To w niej bowiem dzieją się pierwsze i najważniejsze rzeczy na tym świecie. Po weselu młodzi zostają sami, budując swoje małżeństwo. To od nich zależy, jak ono będzie wyglądało. Zapytałem kiedyś dwoje krzyczących dzieci: dlaczego się kłócicie? Odpowiedziały: my się nie kłócimy. My się bawimy w mamusia i tatusia. I zupełnie inny przykład. Gdy 5-letni Kajtuś poszedł do zerówki, pani zapytała: jak masz na imię? Skarbeczek. A twoja mama? Kochanie. A tatuś? Serduszko. Taka miłość panowała w rodzinie Kajtusia. A jak jest wasze, kochani bracia i siostry, rodziny? Panuje tam miłość i zgoda? Czy właśnie i kłótnie? Jest tak, jak chciał Bóg, czy jak w bajce? Oto po kilku latach wspólnego życia żona mówi do męża: popatrz, muszę prać, prasować, sprzątać. Nigdzie nie mogę wyjść. Jestem jak ten kopciuszek. Na to odzywa się mąż: przecież mówiłem ci, że ze mną będzie ci jak w bajce. A przecież może być inaczej. Oto w czasie świętowania złotych godów małżeńskich zapytano jubilatów: gdzie leży źródło ich przykładnej zgody i harmonii? Starszy mąż tak odpowiedział: do naszego ślubu umówiliśmy się z żoną, że większe decyzje będę podejmował ja, a mniejsza żona. I tego trzymaliśmy się przez całe życie. A Bogu dziękuję, że do dzisiejszego dnia nie było potrzeba podejmować ani jednej większej decyzji. Moi drodzy, może też być tak pięknie, jak opowiadał to kiedyś w kabarecie pan Korucz, już że jadąc kiedyś na występ, zatrzymał się w tym lokalu z takim dużym M. I kiedy wszedł, zobaczył parę staruszków, może 80 lat. Patrzyli w siebie. Patrzył, oni mają zestaw podzielony na dwa. Bułka podzielona, frytka, kola, dwie słomki. Wchodzę i mówię, o, widzę, że ZUS nie wydala. To może Państwu dokupię drugi zestaw. Jak się dziadek obruszył? Nie młody człowieku. My z żoną jesteśmy 60 lat po ślubie. My się wszystkim dzielimy. Piękne. 60 lat po ślubie i wszystkim się dzielą. Mówi, wzruszyłem się. Poszedłem, zamówiłem swój zestaw, jem. Patrzę na nich. Piękny obrazek. Nagle zauważyłem, że dziadek konsumuje, a babcia nic. Patrzę na niego jak w obrazek. Nie wytrzymałem. Pytam, czego pani nie je? Bo ja czekam na zęby. Gdybyśmy my wszyscy mogli sobie zrobić taki test przed ślubem. Jak bardzo trzeba bowiem kochać kogoś, żeby założyć jego zęby. Byśmy tak przed ślubem mogli przyjść do męża, żony, kiedy mamy po 20 lat i powiedzieć, kochasz mnie, to załóż moje zęby. Od razu byłoby mniej rozwodów na świecie. I takiej miłości, kochani, wam bracia i siostry życzę, żebyście się tak kochali, żebyście byli w stanie nawzajem założyć swoje zęby. Nie wierzcie tym, którzy opowiadają o wielkich ideałach, a niszczą małżeństwo. Nie wierzcie, gdy was przekonują, że ten wielki świat może wam dać więcej niż rodzina. To na weselu Jezus dokonał pierwszego cudu. Nieważne, u kogo był na tym weselu, nie znamy nawet ich. Ważne jest, że Jezus stoi na straży nierozerwalności małżeństwa, o które należy dbać ze wszystkich sił. Szczęśliwy mąż, który ma dobrą żonę, mówi biblijny Syracydes. Szczęśliwa żona, która ma dobrego męża, mówi samo życie. Gdyby życiu było łatwo, nie trzeba by niczego ślubować. Tymczasem ślubuje się miłość, bo chemia i biologia nie wystarczą, by wytrwać razem do śmierci. Ślubuje się wierność, bo pojawiają się różne pokusy. Ślubuje się uczciwość, bo czasami chciałoby się zrobić coś po swojemu zamiast wspólnie. Moi drodzy, Antoine de Saint-Exupéry w jednej z książek pozostawił takie słowo. Być człowiekiem to być odpowiedzialnym. Człowiek tak często dzisiaj bywa dezerterem, uciekinierem, niechcącym podjąć odpowiedzialności, bo nie pasuje ona do wizji życia lekkiego, łatwego i przyjemnego. Zresztą dziś łatwo odpowiedzialność zepchnąć ze swoich barw. Są instytucje, które się tym zajmują. Są ludzie, którzy to uzasadniają, rozgrzeszają. Powiedzą, że tak trzeba, by można nazywać się człowiekiem nowoczesnym. Ileż małżeństw, które się rozpadły. Ileż dzieci, którym nie pozwolono się narodzić. Ile poranionych na zawsze serc. Ile zła w czystej postaci. Z tego tylko powodu, że ktoś nie chciał, nie zdecydował się ponieść trud. Zajął się sobą. Postanowił rozpocząć nowe życie. Również nieodpowiedzialność w dziedzinie wiary może przynieść tragiczne skutki. Wielu chrześcijan zachwyca się pięknymi słowami Ewangelii. Przyjmuje jej przesłanie, lecz nie zgadza się zaakceptować nakazów moralnych. Tymczasem prawdziwa odpowiedzialność za swoją wiarę powoduje, żeby być prawdziwym chrześcijaninem, czy trzeba przyjąć wszystko i uczynić wszystko, cokolwiek nam powie Chrystus. Na weselu w Kanie Galilejskiej Maryja zwraca się do sług właśnie w ten sposób. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Dla nich oznaczyło to napełnijcie sągwie wodą. Ale te słowa są skierowane również do nas, a wtedy oznaczają dokładnie wszystko. Trzeba przyjąć całą naukę Jezusa i wypełnić ją całym swoim życiem. Odpowiedzialnie, nie zamykając oczu na zło, nazywając grzech po imieniu i stając po stronie dobra. Odpowiedzialnie nie znaczy bezmyślnie. Odpowiedzi trzeba poszukiwać. Trudności i wątpliwości są rzeczą naturalną. Błędem byłoby zamiatać się pod dywan, nie próbując dociec prawdy. Nie wystarczy powiedzieć, ja mam takie zdanie. Bo być może własny sąd, opinia opiera się na kłamstwie, niewłaściwym założeniu i trzeba to wszystko odsłonić, zdemaskować, by zacząć żyć w prawdzie. Być prawdziwie chrześcijaninem to być odpowiedzialnym za swoją wiarę, prosić Boga o łaskę tejże wiary, a jednocześnie poszukiwać odpowiedzi, zgłębiać, pytać, aby móc przyjąć całą naukę Jezusa i spełnić to, o czym ona mówi. Czasami wystarczy zwykła wiedza, kiedy indziej długo trzeba się modlić o zrozumienie, tak by świadomie wypełnić polecenie Maryi. Zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam mój syn. A on mówi między innymi, wytrwajcie w miłości mojej. Wytrwajcie w miłości mojej. Te słowa należałoby wypisać złotymi literami na ścianach domu każdej chrześcijańskiej rodziny. Niech więc pojawią się i u was, byście nieustannie trwali w Bożej miłości. Może niekoniecznie na waszych ścianach, ale w waszych sercach i w waszych czynach. Bo nie ten prawdziwie kocha, kto o tym mówi, ale ten, którego czyny o tym świadczą.